Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI spotkał się z prezydentem Mozambiku.
Męczennikom i dziełom charytatywnym Kościoła została poświęcona sesja publiczna Akademii Papieskich.
W sobotę odbędzie się ingres nowego metropolity mińsko-mohylewskiego na Białorusi, arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza.
O wydarzeniu tym rozmawiamy z biskupem Władysławem Blinem z Witebska.
Piotr Samerek przedstawi reakcję ambasady polskiej na watykański dekret zakazujący katolikom popierania partii komunistycznej z 1949 roku.
8 listopada na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Prezydent Mozambiku Armando Guebuza złożył wizytę w Watykanie. Afrykański polityk przybył do Włoch na zaproszenie władz regionu trydenckiego, z którym od lat współpracuje Mozambik, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia stopy życiowej ludności wiejskiej. Prezydent Guebuza dziękował szczególnie misjonarzom z północnych Włoch, którzy w dużej mierze przyczynili się do pokojowych przemian w tym kraju w ciągu ostatnich 15 lat.
W Watykanie przywódca Mozambiku został przyjęty przez Benedykta XVI, a następnie spotkał się z kardynałem Tarcisio Bertone oraz arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas rozmów podkreślono dobre relacje między Stolicą Apostolską a Mozambikiem, zwłaszcza zbieżność poglądów co do wkładu Kościoła na rzecz dobra tego wschodnioafrykańskiego kraju. Wyrażono pragnienie konkretniejszej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i oświaty. Aktualnie Kościół katolicki w Mozambiku angażuje się w rozwój edukacji na szczeblu akademickim. Omówiono także wchodzenie w życie rzymskiego porozumienia pokojowego zawartego 15 lat temu. Zwrócono przy tym uwagę na konieczność osiągnięcia pełnego pojednania narodowego. Podjęto ponadto kwestię rokowań w sprawie umowy konkordatowej.
Mozambik jest jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo krajów Afryki, podczas gdy jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku należał do najbiedniejszych i najbardziej wyniszczonych regionów świata. Po zakończeniu krwawej wojny domowej i upadku systemu socjalistycznego otworzyły się nowe perspektywy. Rozwojowi gospodarczemu Mozambiku towarzyszą jednak takie negatywne zjawiska, jak nieopanowane migracje ludności czy pandemia AIDS. Katolicy stanowią 1/5 mieszkańców tego 20-milionowego kraju. Miłość Boga objawia się szczególnie w męczeństwie ponoszonym za wiarę i w dziełach charytatywnych Kościoła, przypomniał papież w przesłaniu do uczestników 12. sesji publicznej papieskich akademii, która odbyła się dziś w Watykanie. W dorocznych wspólnych sesjach uczestniczy 7 takich akademii, mianowicie świętego Tomasza z Akwinu, Teologiczna, Niepokalanej, Maryjna, Sztuk Pięknych i Literatury, Archeologii oraz Kultu Męczenników. Instytucje te zrzeszają uczonych, pisarzy i artystów. Powstały w Rzymie w różnych epokach od XVI do XX wieku, w większości jednak w XIX stuleciu. Podejmowane przez nie inicjatywy, podkreślał Ojciec Święty w przesłaniu, mają na celu promowanie w Kościele i w środowiskach świeckich kultury godnej człowieka. Winna ona ukazywać piękno życia chrześcijańskiego, odpowiadając na coraz liczniejsze wyzwania obecnego kontekstu kulturowego i religijnego.
Radą koordynującą współpracę wspomnianych akademii kieruje arcybiskup Gianfranco Ravasi. Pełni tę funkcję jako przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Zapytaliśmy go o tematykę dzisiejszej sesji.
W tym roku zadanie przygotowania sesji przypadło w udziale Papieskiej Rzymskiej Akademii Archeologii i Papieskiej Akademii Kultu Męczenników. Wybrały one temat Świadkowie Jego Miłości, miłość Boga ukazana przez męczenników i w dziejach Kościoła. Temat ten zaczerpnięto z adhortacji apostolskiej Benedykta XVI Sacramentum Caritatis. Jest to refleksja o świadectwie.
W przesłaniu do uczestników sesji papież zaznacza, że przez konsekwentne, dawane z przekonaniem świadectwo wierzących, prawda o miłości Bożej dociera w historii do człowieka. Świadectwo chrześcijańskich męczenników, zarówno pierwszych wieków, jak i naszych czasów, to najwyższy wyraz miłości Boga. Godne uwagi są też wszystkie dzieła charytatywne prowadzone przez 20 wieków historii chrześcijaństwa. wychodząc naprzeciw potrzebom ludzi najuboższych, ukazuje się konkretnie ścisły związek między miłością Boga i bliźniego, pisze Benedykt XVI.
Jan Paweł II ustanowił przed 11 laty specjalną nagrodę papieskich akademii. Jej celem jest popieranie badań młodych uczonych oraz działalności szczególnie zasłużonych instytucji. Przyznaje ją papież na propozycję rady koordynującej pracę tych akademii. Tym razem nagrodę otrzymał Anton Giulio Granelli za obronioną na Rzymskim Uniwersytecie Państwowym La Sapienza pracę doktorską o katakumbach świętego Pamfila przy Via Salaria w Rzymie. Ponadto Benedykt XVI przyznał również na propozycję wspomnianej rady medal pontyfikatu za poświęconą apologetycznemu znaczeniu rzymskich katakumb książkę Maksymiliana Gilardiego Arsenały wiary.
W najbliższą sobotę, 10 listopada, nowy ordynariusz stolicy Białorusi, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, odbędzie ingres do mińskiej katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Wydarzenie to ma ogromne znaczenie dla całego tamtejszego kościoła. Rozmawiamy o nim z ordynariuszem witebskim, biskupem Władysławem Blinem. Księże biskupie, jaki kościół będzie witał nowego metropolitę stolicy Białorusi?
Ksiądz arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz to jest stary, nowy arcybiskup, który właśnie zaczynał biskupowanie na Białorusi w 1989 roku. Miał wielkie szczęście przygotowywać mu ingres do katedry w Grodnie i to była wielka manifestacja, to było wielkie święto, bo po iluś latach przerwy pierwszy biskup pojawił się na terenie Białorusi i przeszło od tego czasu prawie 17 lat i znów go witamy z wielką radością i szczęściem. To człowiek Boży, to człowiek Kościoła, to człowiek, który rozumie ludzi. I to będzie wielkie święto, wielkie wydarzenie i wielka radość. Nie możemy się już doczekać właśnie tej daty 10 listopada, żeby wspólnie modlić się i witać nowego metropolitę.
Co się w ciągu tych 17 lat zmieniło? Czym się ten kościół dzisiaj różni od tego z roku 1990?
Ten kościół jest żywy, młody, aktywny. Powstały nowe diecezje, są nowi biskupi. Jest wielu kapłanów, sióstr zakonnych, młodych ludzi. W Witebsku, gdzie kiedyś pracował jeden kapłan, zaraz jest już wiele parafii. 2000 młodzieży idzie ze mną do Sanktuarium Narodowego w pielgrzymce. To świadczy o wielkim dynamizmie kościoła. Są powołania kapłańskie, piękne rodziny, które chcą żyć według Ducha Bożego. I to jest żywy kościół z wielką perspektywą.
Czy można też mówić o tym, że udało się stworzyć jakieś już wyraźne, trwałe struktury? Czy ten kościół ma swoje miejsce w społeczeństwie białoruskim?
Kościół na Białorusi to są Białorusini, więc my jesteśmy w tym środowisku i stwarzamy to środowisko. Mamy swój udział. Jest przecież duży procent katolików na Białorusi, którzy tą wiarą żyją. Nie tylko z paszportu, ale pokazują swoim życiem, jak bardzo im zależy na Kościele, jak kochają Kościół.
Wspólnota europejska zapatrywała się na różne wydarzenia, również władze polskie, na wydarzenia wewnętrzne na Białorusi. Takim sygnałem może z jednej strony, który dotarł do opinii publicznej, były przygotowania do konkordatu, o tym wspominały władze Białorusi, a z drugiej strony niepokojące zapowiedzi, że w ciągu 4 lat mogą być usunięci wszyscy kapłani, którzy nie są obywatelami Białorusi. Jak ksiądz biskup tę sytuację widzi?
Uważam, że Kościół na Białorusi ma wolność. Uważam, że za Kościół jest odpowiedzialny biskup diecezjalny i to biskup decyduje, ile powinien mieć pracowników, jakich pracowników. Nie może władza wmieszać się w rządy Kościoła. A że jest mowa o konkordacie, to tylko nas może cieszyć, że właśnie rząd chce uporządkować współpracę między Kościołem a samą Stolicą Świętą. To z tego się tylko należy cieszyć.
Większość obywateli Białorusi wierzących wiąże się z prawosławiem. Jak te relacje się układają z metropolitą Filaretem, z cerkwią prawosławną na Białorusi?
My wiemy, że na Białorusi było wiele lat ateizacji i to jest trwały ślad, który został po tym. połowa społeczeństwa to odważnie można powiedzieć, oni są niewierzący, nie przynależą nigdzie. Dopiero ta druga połowa to są ludzie wierzący. I oprócz Kościoła prawosławnego są różne inne odłamy prawosławne, protestanckie. I sam Kościół prawosławny jest też podzielony. I naszym zadaniem jest szukać tego, co łączy. Tak mówię bardzo praktycznie. Chłopak się spotyka z dziewczyną na ulicy, to się nie pyta, czy ty jesteś katoliczka, czy prawosławna, czy wierząca. On po prostu ją kocha i ona jego też kocha. I to jest najlepszy ekumenizm praktyczny, największa miłość, bo oni wtedy poznają się i rozwiązują te problemy tak, żeby właśnie mieli rozwój duchowy, żeby byli szczęśliwi w tym małżeństwie, w tym związku. I to jest chyba najlepsza sprawa na rozwiązanie jakichś takich rzeczy, które by mogły nas niepokoić. To wszystko zależy od człowieka, jak podchodzi do rozwiązania problemu. A na pewno my, wyznawcy Chrystusa, powinniśmy być na siebie z miłością, bo Chrystus nas uczy miłowania, przebaczenia i takiej postawy ze swojego strony ja daję i Kościół katolicki, ja myślę, że tak samo nasi bracia prawosławni.
Czy w związku z tym Kościół katolicki szczególnie troszczy się o duszpasterstwo rodzin, czy wytworzył jakieś struktury, które by temu duszpasterstwu, rozwojowi tego duszpasterstwa sprzyjały?
No bez tego nie ma możliwości, żebyśmy istnieli. To zauważył i pan prezydent, i władze, że jeżeli nie będziemy dbali o rodzinę, o dzieci, no to za 100 lat już nie będzie ni jednego Białorusina na świecie. My wszyscy wyginiemy. Dlatego są polityka prorodzinna w państwie i, a w kościele to cały czas chodzi nam o to, żeby były związki małżeńskie, żeby były trwałe związki małżeńskie, żeby rodzina się nie bała dzieci. Ja taki w sposób bardzo prosty mówię, jeżeli nie chcemy zginąć, to mama i tata musi mieć 3 dzieci. Za mamę, za tatę i za pojedynczego człowieka, który nie ma rodziny w tym znaczeniu i za księdza, i za siostrę zakonną, i za biskupa. To jest perspektywa rozwoju Białorusi.
Księże biskupie, przybywa nowy arcybiskup metropolita stolicy. Jakie będą te najważniejsze zadania, które dzisiaj ksiądz arcybiskup Kondrusiewicz będzie musiał podjąć? Jakie są nadzieje związane z jego przybyciem?
Jedno zadanie jest trwałe dla Kościoła. Idźcie i nauczajcie. I to jest zadanie biskupa i świadczenie swoim życiem o Chrystusie. To jest zadanie i arcybiskupa, i każdego wierzącego, każdego katolika na Białorusi. Z miłością. I to łamie wszystkie bariery. Jeżeli to będziemy wykonywać, to się uda na pewno.
Czy już może były jakieś reakcje wiernych na tę nominację? Czy wierni wypowiadali właśnie swoje nadzieje związane z nowym biskupem?
Zawsze, jak powiedziałem, to są ludzie Kościoła, którzy kochają Kościół i dostać, otrzymać metropolitę od papieża to jest wielka radość, a jeszcze swojego człowieka to jest podwójna radość. To samo i zauważyły władze, pokazali go w telewizji, odprawiał tam pierwszą mszę świętą, były transmisje z tych wydarzeń. Myślę, że to jest wielka radość i z takim optymizmem, z taką nadzieją musimy wkraczać w to nowe działanie Kościoła pod kierownictwem nowego metropolity.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Mówił ksiądz biskup Władysław Blin, ordynariusz witebski.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Potępienie komunizmu. Stosunek Stolicy Apostolskiej do komunizmu w okresie pontyfikatu Piusa XI i Piusa XII był jednoznacznie określony. Doświadczenia Kościoła katolickiego z komunizmem w Meksyku, Rosji, a później w czasie wojny domowej w Hiszpanii dostarczyły dostatecznego materiału, który pozwalał stwierdzić, że nauka chrześcijańska i doktryna komunistyczna są nie do pogodzenia. Dlatego też 19 marca 1937 roku Pius XI opublikował encyklikę Divini Redemptoris, w której zdecydowanie potępił komunizm. Doświadczenia II wojny światowej, a przede wszystkim polityka komunistów wobec Kościoła katolickiego w państwach, które znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, potwierdziły tylko obawy Stolicy Apostolskiej przed komunizmem i umocniły ją w przekonaniu o konieczności prowadzenia antykomunistycznej polityki. Szczególnie silnym echem odbiło się w Watykanie aresztowanie kardynała Mincentiego na Węgrzech, brutalne torturowanie go, zakończone pokazowym sądem i wydaniem wyroku. W tym dramatycznym kontekście 1 lipca 1949 roku został ogłoszony dekret świętego oficjum, czyli dzisiejszej Kongregacji Nauki Wiary, który zakazywał katolikom przynależności do partii komunistycznej i popierania jej, a także lektury i upowszechniania wydawnictw komunistycznych oraz współpracy z nimi pod sankcją zakazu przystępowania do sakramentów, a nawet ekskomuniki. Tym samym Kościół katolicki jeszcze raz potępił doktrynę komunistyczną. Dokument Stolicy Apostolskiej został niemal natychmiast skomentowany przez ambasadę polską przy Watykanie. W raporcie z 15 lipca 1949 roku ambasador Papé pisał do swoich zwierzchników w rządzie emigracyjnym, następująco oceniając znaczenie dekretu świętego oficjum. Obecny jednak akt nie jest tylko kodyfikacją i powtórzeniem już istniejących norm. Daje on tym normom najwyższe i nieomylne potwierdzenie papieża, nauczającego Kościół w dziedzinie wiary i moralności. Kładzie zatem kres sporom o możliwości pogodzenia komunizmu z katolicyzmem. Zdaniem ambasady polskiej dekret stanowił sygnał do wydania otwartej walki komunizmowi przez Stolicę Apostolską. Stanowił też wezwanie do swoistej antykomunistycznej kontrofensywy. Akcentował, że w walce między Kościołem a komunizmem nie można pozostać obojętnym. W konsekwencji należało się spodziewać, że część katolików sympatyzujących z komunizmem odejdzie od Kościoła. Dekret, czytamy dalej w raporcie Papé, uderza przede wszystkim w tzw. katolików postępowych i uniemożliwia ruchy przejawiające się w różnych narodach, np. we Włoszech i we Francji, a mające swój odpowiednik w Polsce w postaci grupy Dziś i Jutro i grupy katolicko-postępowej. Dekret jest ciosem dla komunistów i został przez nich na całym świecie tak odczuty. Zdaniem polskiego ambasadora, ogłoszenie dokumentu świętego oficjum było koniecznością i logiczną konsekwencją sytuacji. Jego wydanie nie było zaskoczeniem. W Polsce watykańskie potępienie komunizmu spotkało się z ostrą reakcją władz. 23 lipca 1949 roku Biuro Prasowe Komitetu Centralnego PZPR podjęło decyzję o ataku na Watykan, który rozpoczął się w prasie 3 dni później. Partia skoncentrowała się na udowodnieniu tezy, że Stolica Apostolska jest siłą antydemokratyczną i łamie sumienia większości Polaków, którzy z jednej strony są katolikami, a z drugiej zwolennikami ludowego ładu społecznego. Generalnie dokument watykański służył władzom jako kolejny pretekst do zaostrzenia polityki antykościelnej. Doskonale zdawali sobie z tego sprawę polscy biskupi, którzy z tego powodu z pewną rezerwą przyjęli dekret świętego oficjum. Dlatego też w liście z 1 sierpnia 1949 roku sekretarz Episkopatu Polski pisał do rządu w Warszawie. Dekret ocenia komunizm nie od strony społecznej i gospodarczej, czy też jego walk o nowy ustrój społeczny, ale od strony światopoglądu, który jest materialistyczny i antychrześcijański. Trzeba dodać, że wydarzenia z lipca 1949 roku zbiegły się ze wzmożonymi, spontanicznymi manifestacjami pobożności w Polsce, które dodatkowo zwiększyły czujność partii i wzmocniły w niej nastroje antykościelne, dodatkowo poparte dyrektywami z Moskwy. Tej problematyce poświęcimy nasze spotkanie za 2 tygodnie, natomiast za tydzień będziemy mówić o liście Piusa XII z okazji 10. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.